śpiewał Bernard Ładysz. Przy okazji naszej audycji poświęconej zegarom czasowi Michałowi Mięsowiczowi mają Państwo mały przegląd twórczości z zegarami w roli głównej.
Twórczości muzycznej i jeszcze sporo numerków takich muzycznych będzie u nas.
A my przedstawiamy Państwu naszych kolejnych gości. Pan Waldemar Puchłopek, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Przewodnik i pan Gerard Zając, który
witam
opiekuje
serdecznie
się zegarami Michała Mięsowicza w Krośnie.
Tak.
Pomyślałem sobie, że to jest świetna praca.
No może praca jak...
Nikt takiej poza panem pewnie nie wykonuje w Polsce, albo
nie,
bardzo niewiele osób.
Jest dużo osób, które się zajmują zegarami. Ja opiekuję się zegarem przede wszystkim na Wieży Farnej, który należy do Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ale też jestem proszony o to, żeby przyjechać, zobaczyć inne zegary, jak na przykład na Sądzie w Rzeszowie. Teraz jest po renowacji, no ale...
To niech pan powie, czy wystarczy rzucić okiem, czy trzeba jednak czasami coś poprawić, coś udoskonalić, na coś zwrócić uwagę, żeby się nie zepsuło?
Jak się sprawdza kondycję zegara wieżowego?
Zegary z pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza były tak konstruowane, żeby przeżyły dosyć dużo. Dosyć dużo osób mówi, że są niedokładne w wykonaniu, czyli mają luzy na trybach, prawda? Ale te luzy były specjalnie robione po to, że brud, odchody zwierząt, żeby potrafiły wpaść do środka i wypaść same. Na przykład w niemieckich były tak dokładne, że jak pył poleciał na smar, więc zablokowały momentalnie. Tutaj potrafiły przelecieć i wypaść same, więc one... Zegar na kościele w Rzeszowie.
Ojców Bernardynów.
Tak. Zepsuł się dopiero po 102 latach.
Proszę zapamiętać, po 102 latach.
Tak. Był tylko przez osoby, które go nakręcały, był nakręcany przez te 100 parę lat i smarowany. Sam z siebie chodził. To mówi wszystko o fabryce.
Genialne. Takich zegarów, jak wiemy, powstało w tej fabryce blisko 300, 280 kilka. Niektóre są precyzyjnie zlokalizowane, o innych się nic nie mówi, bo zniknęły z rejestru.
Przez dziesięciolecia oczywiście wiele zniknęło, wiele zostało zniszczonych przy działań wojennych. Niektórzy chcieli sobie zrobić nowocześniejsze w tym samym miejscu. No ale jeszcze trochę znajdziemy i takim właśnie smaczkiem jest poszukiwanie tych oryginałów Michała Mięsowicza. Można powiedzieć, że w Krośnie były cztery. Teraz nie wszystkie są w 100% oryginalne, ale mamy też oryginalne. Natomiast też warto powiedzieć, że Mięsowicz robił trzy rodzaje zegarów, małe, średnie i duże, i wszystkie trzy rodzaje były montowane w Krośnie.
To jak rozpoznać oryginalny zegar Michała Mięsowicza?
No, trzeba zajrzeć do mechanizmu. A najprościej, nawet dla niefachowca, Michał Mięsowicz zawsze się podpisywał. Albo dawał tabliczkę, albo na mniejszych zegarach, na cyferblacie pisał Michał Mięsowicz. To a propos precyzji, taka historia. W Krośnie jest zakład zegarmistrzowski, gdzie stoi zegar z tabliczką dokładny czas i to jest zegar napisany Michał Mięsowicz. Ponad 100-letni zegar szafkowy, ciągle u zegarmistrza pokazuje najdokładniejszy czas. A o którego zegarmistrza to jeszcze nie powiem teraz, bo za dwa dni będzie o 10 rano spacer ze mną, także pokażę ten zegar.
No właśnie, i
to jest, będzie tajemnica.
I to jest jedna z części tych działań, które będzie podejmować i już właściwie zaczyna podejmować fabryka zegarów wieżowych, oddział Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Edukacja, celem jest zainteresowanie mieszkańców Krosna i nie tylko tą wspaniałą dziedziną, jaką były zegary wieżowe, odmierzanie czasu przez nie.
Tak, bo chyba Michał Mięsowicz troszkę jest niedocenianym i niedostatecznie znanym człowiekiem w historii Krosna. Mamy takich dwóch, Jan Szczepan i Michał Mięsowicz, którzy nie są dostatecznie znani w Polsce i warto o nich mówić. Teraz mamy akurat czas na Michała Mięsowicza.
No, my opowiedzieliśmy trochę o życiorysie Michała Mięsowicza w czasie dzisiejszej audycji. Ten finał jego życia był niestety tragiczny, to znaczy choroba.
Tragiczny z różnych względów. Fabryka przechodziła wzloty i upadki. No, pierwsza wojna światowa przerwała na wiele lat, później kryzys światowy, pod koniec życia choroba, prawdopodobnie rak, tak się zachowały dokumenty. No i przy tym ja tak mam taką moją prywatną hipotezę, po prostu on był za dobrym tym konstruktorem. Jak już raz zrobił zegar, to już nie miał po co do niego wracać. Zrobił na jednej wieży, już schodził 100 lat. To już tracił klienta.
To trochę inne standardy niż w
Zupełnie inne niż dzisiaj. No i pod koniec życia był już na tyle, on był wieloletnim burmistrzem Krosna, wiceburmistrzem, radnym. Wiele zrobił dla elektryfikacji Krosna, dla budowy lotniska. Także
dla edukacji rzemieślniczej.
Dla edukacji też rzemieślniczej. Był bardzo zasłużonym, dlatego pod koniec życia nawet miasto przeznaczyło mu zapomogę w wysokości 500 zł. W tym czasie to była dosyć poważna suma. No ale no, choroba, rok 1938 umiera. I zostaje żona, kilkanaście lat młodsza, trzy córki i w takiej sytuacji dosyć niewesołej. Muszą sprzedać dom, no, wyprzedają w swoim sklepiku to, co zostało po ojcu, handlują czym się da, nie tylko jakimiś zegarkami, ale okularami, biżuterią po prostu, żeby przetrwać. No, jego żona zmarła w roku 1944, a córki jeszcze po wojnie kontynuują tam działalność handlową.
To na ile lat dawał gwarancję Michał Mięsowicz swoim zegarom?
On dawał na 5, a to tak było trochę.
Ale też,
to nie za dużo.
Tak, ale też widziałam takie adnotacje w historiach związanych z Michałem Mięsowiczem w tych opracowaniach, że nawet i 25 lat bez oczyszczania mógł zegar chodzić.
Tak, tak, jak najbardziej. On dawał na 5 lat, ale to tak było troszkę, żeby nie przesadzić, a de facto chodziły dużo, dużo dłużej.
I pan coś o tym wie, prawda, jako opiekun zegarów wieżowych w Krośnie i nie tylko?
Tak, Michał Mięsowicz dawał, tak jak kolega wspomniał, na 5 lat, z tym, że pisał, że zegar może chodzić 25 lat bez ingerencji. Znaczy nie do końca, bo zegar wieżowy jest taką maszyną, która wymaga smarowania. Panewki wymagają smarowania, więc raz na 2 tygodnie trzeba to wszystko posmarować, żeby to w miarę chodziło, żeby się nie zacierało.
No to z drugiej strony ma pan też dużo pracy, bo pewnie tych zegarów wieżowych, jak już powiedzieliśmy, w naszym regionie jest troszkę, no to te wycieczki po regionie pana czekają.
To znaczy ja, odkąd przyjąłem się do pracy w Muzeum Rzemiosła, to był 2004 rok, zacząłem opracowywać i szukać, gdzie jakie zegary powstały. Ja dotarłem do około 280, które były wyprodukowane. Wiem, że były wyprodukowane i były w tych miejscowościach, w których, że tak powiem, znalazłem to. Natomiast dużo też zegarów pozostało, że ktoś się pytał o zegary i są na to dokumenty, natomiast nie ma dokumentu, że zostały zrealizowane, a na przykład kościół, do którego miał być ten zegar wyprodukowany, został zniszczony w czasie II wojny światowej. Dużo zegarów Rosjanie po prostu rozkradli. Na przykład w Rymanowie było wiadomo, że Niemcy opuścili Rymanów 2 tygodnie wcześniej, natomiast Rosjanie ustawili działo na pobliskim wzgórzu i strzelali specjalnie do zegara, prawda? Został zniszczony. Lutowiska. Rosjanie przyjechali, rozebrali zegar, zrzucili go z wieży, wrzucili na furmankę, gdzieś wywieźli. Więc te zegary...
No, też mają swoją tragiczną historię.
Tak, tak. Dosyć dużo zostało zniszczonych w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej. I nie ukrywajmy, renowacja zegara wieżowego to jest dosyć duży koszt, ponieważ to jest około 40 do 60 tysięcy. To zależy, jakiej wielkości mamy ten zegar.
No i jakie elementy należy wymienić. Tak.
Natomiast założenie zegara elektronicznego na wieży to jest koszt około 20 tysięcy i, że tak powiem, ludzie, którzy chodzą pod, nie widzą, co jest, bo tarcze zostają takie same, a on jeszcze ładnie potrafi wybijać różne melodie.
Proszę Państwa, miejmy szacunek do tych starych, pięknych zegarów, które wskazują nam czas, a wiemy, że to mechanizmy wiekowe, stuletnie, a może niektóre właśnie wyszły z fabryki, w której dzisiaj jesteśmy.
Tak się zastanawiam, czy powinniśmy zaapelować do naszych słuchaczy, żeby wdrapywali się na wieże kościelne, tudzież ratuszowe, tudzież inne i szukali śladów, że te zegary, które tam są, to jest dzieło Michała Mięsowicza. Pewnie do tego nie będziemy namawiać, ale można po prostu zapytać.
Myślę, że w archiwach mnóstwo takich dokumentów. Pan Waldemar Puchłopek, dziękujemy bardzo. Dziękuję. I pan Gerard Zając, bardzo dziękujemy.